porozmawiajmy o...
No właśnie, o tych wspomnianych wcześniej kleszczach. Naszym gościem jest lekarz weterynarii, dr Paweł Skarżyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie. Dzień
Zastanawialiśmy się, panie Pawle, tutaj ze Sławkiem, jak szybko taki kleszcz jest w stanie wspiąć się na człowieka od ziemi do, powiedzmy, ucha, gdzie mu się tam gdzieś przyczepi.
Bo spadanie to, mówiłem, szybko idzie. Bo to jest
spadanie, właśnie, to jest jeden z mitów o kleszczach, bo przyjęło się twierdzić, że kleszcze skaczą na nas z drzew.
No właśnie.
Nie, to jest mit. Klesz nie siedzi wyżej niż 1,5 metra nad ziemią, czyli gdzieś na źdźbłach traw, na paprotkach, na krzakach. Jest tak gatunkiem w tej chwili kosmopolitycznym, że nie jest tylko w lasach i na łąkach, ale jest i na trawnikach, i w parkach, ba, nawet w przydomowych ogródkach. Także rozprzestrzenił się bardzo. A jak szybko? On właściwie musi mieć kontakt z człowiekiem lub z psem. Czyli trzeba się otrzeć o ten krzew lub o tą trawę lub o tą paprotkę, żeby ten kleszcz nas zlokalizował.
No bo on sobie tak nie skoczy. Nie?
On nie skoczy, on nawet bez spadochronu, ale nie skoczy.
I on musi na gołą skórę gdzieś się
Musi się gdzieś tam dostać tak. Na tą gołą skórę. I kolejny mit. Twierdzi się, że czuć to ukłucie kleszcza. Nie czuć. Nie. Absolutnie nie czuć. On wydziela taką ślinę znieczulającą, jak się wpije, to ani człowiek, ani zwierzę tego nie poczuje.
A podobno on jeszcze tak chodzi, zanim się wpije, to on jeszcze przez parę godzin szuka sobie miejsca. Czyli
szuka...
jakby tak przyjść ze spaceru i się od razu otrzepać i to można
właśnie,
go strącić,
właśnie,
tak?
Można go strącić. Oczywiście, jeśli chodzi o zwierzęta, o nasze futrzaki, to dłużej musi wędrować, bo musi znaleźć, najlepiej mu się dzieje na takiej mało owłosionej skórze. U człowieka no to raz, dwa gdzieś tam sobie miejsce znajdzie. No i też szuka takich miejsc, gdzie pod skórą są blisko naczynia krwionośne, bo to jest krwiożercza bestia mała. Mhm. Podobna troszeczkę do pajączka małego, ale zupełnie z pajączkami nie ma nic wspólnego. To jest roztocz. One muszą pić krew, żeby się rozmnażać. Ale nie tylko dorosły kleszcz jest krwiożerczy. Taka forma rozwojowa jak nimfa, czyli ta jego pierwsza forma rozwojowa, która później tam po wylinkach jest postacią dorosłą, też jest krwiożercza i ona setkami może opadać zwierzę.
No, a człowieka ona wygląda
może nie.
Jak kleszcz dorosły?
Ona wygląda jakby czasami gdzieś tam piesko odwejdzie w jakieś pod deski, gdzieś jakaś trawa w ogródku i wychodzi jakby był obsypany piaskiem. Zupełnie jakby piaskiem był obsypany. Setki nimf go mogą opaść i spowodować u niego anemię wręcz, bo go wypiją z tej krwi jakiegoś małego kociaka na przykład.
To co wtedy zrobić, jak zobaczymy, że on jest obsypany jakby piaskiem?
Natychmiast do lekarza trzeba. No nie, bo one się wpiją, to trzeba mozolnie wyciągać. Jedną i drugą, i jedną, i dziesiątą, i setną, każdą. Oczywiście stosując później oprysk taki bójczy, żeby je zabić po prostu zwyczajnie. Pamiętajmy też, że jeśli wyciągniemy takiego kleszcza, bo zauważyliśmy u naszego psa czy kota,
W którą stronę tam się wykręcało?
Twierdziło się, że w lewą, chociaż on nie ma gwintu tam prawoskrętnego, ale twierdziło się, że w lewą. Wystarczy dobrze tam wyciągnąć gwałtownie. Taką wskazówką, że dobrze to zrobiliśmy, to jest to, że kleszcz rusza nóżkami po wyciągnięciu.
Czyli żyje,
główka jest wyciągnięta, nie została w skórze. Jak się urwie, też nie ma wielkiej tragedii, no bo to można igłą wyciągnąć. No
sama główka nie będzie żyła przecież.
Ale też mit. Niektórzy twierdzą, że jak zostanie główka, to kleszcz odrośnie.
Tak, takie są.
Nie, to jest też legenda absolutna. Tak jak z jaskrawymi ubraniami, że jaskrawe ubrania odstraszają kleszcze, a białe przyciągają. Kleszcz jest ślepy jak nietoperz, ale ma taki swego rodzaju biologiczny radar, to jest organ Hallera, to się nazywa, i on bezbłędnie wyczuje setne różnice wahnięcia, temperatury, wilgotności, a nawet zawartość dwutlenku węgla. Także zlokalizuje nas bezwzględnie.
A to jest prawda, że taki kleszcz to może w pół roku tam się gdzieś przyczajać bez picia, bez krwi i dopiero potem wygłodniały się rzuca?
Ba, podobno uczeni twierdzą, że nawet 2 lata.
A bez teraz, jedzenia, bez
jedzenia i bez picia. Chociaż teraz te zimy są tak łagodne, a kleszcze są aktywne już powyżej 4 stopni, oczywiście na plusie. I zdarzają się pacjenci w lecznicach weterynaryjnych już w lutym z pierwszymi kleszczami. Mhm. Także one naprawdę mają co robić, te kleszcze. I profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka, bo naprawdę są groźne.
No właśnie, ale jest coś takiego stuprocentowo pewnego, że jak założymy taką obrożę, czy taki preparat wpuścimy na sierść naszego psa,
Pani
czy kota.
Agnieszko, nie ma stuprocentowych preparatów, ale są preparaty lepsze i gorsze. Mhm. Oczywiście wszystko musimy stosować. Po pierwsze pierwsze od tego czesania, o którym mówiliśmy, a po drugie właśnie opryski. Możemy pryskać takim preparatem bójczym.
A to jest raz przed spacerem, czy jak
nie,
się
no,
stosuje?
Nie, on działa miesiąc. Przeważnie te wszystkie preparaty...
Między łopatki?
Między łopatki to są spodony, to są kropelki. Są tabletki przeciwkleszczowe. One działają nawet do 3 miesięcy. Są wreszcie obroże przeciwkleszczowe, które działają nawet do 8 miesięcy i są odporne na wodę. No i są takie naturalne środki, jak na przykład, i dla nas też bardzo dobry środek, herbatka z czystka lekarskiego. To jest takie zioło, które się zaparza i ono działa bakteriobójczo, wirusobójczo, grzybobójczo i odstrasza kleszcze.
Ale to
również.
My wewnętrznie przyjmujemy, a pies czy kot?
No też wewnętrznie.
Będzie pił czystek?
No rano po śniadanku herbatka z czystkiem lekarskim dla psa.
Ja też z kotem mówisz, stary, napijemy się teraz herbatki.
No, można mu tam troszeczkę czymś to... No w każdym razie nie stosuje się tego zbyt powszechnie. Lepiej stosować te preparaty, o których mówiłem, czyli zgłosić się albo do lekarza swojego, on dobierze, bo nie każdemu zwierzęciu można dawać na przykład kropelki spodon, które są przeznaczone dla psów, przeciwkleszczowe, są śmiertelnie niebezpieczne dla kotów, także nie możemy...
Samemu proszę nie stosować.
Samemu nie, bo pójdziemy do sklepu zoologicznego czy do lecznicy, kupimy, bo mamy psa albo dwa psy
to
i trzy koty. No to kapnijmy jeszcze kotu między łopatki, możemy naprawdę rozrabiać strasznie.
Panie doktorze, jeszcze jedną sprawę bym poruszył, bo to ugryzienie nie każdego kleszcza przecież jest jakieś groźne,
ale
prawda?
Oczywiście.
Bo no bo to trzeba powiedzieć, bo z jednej strony nie lekceważyć, ale z drugiej strony też nie popadać w jakieś...
Ale podobno coraz więcej tych kleszczy jest
to jest na szczęście tą taką właśnie, groźną chorobą, czyli odkleszczowym wirusowym zapaleniem mózgu, zarażonych jest 3% populacji. Czy to dużo, czy to mało? No,
3% populacji kleszczy.
No, kleszczy są, jedna kleszczyca jest w stanie znieść od 3 do 5 tysięcy jaj. Jedna. No to ta populacja kleszczy jest naprawdę miliardowa. I 3% to nie jest tak dużo. Ale oczywiście zdarzają się i boreliozy, i piroplazmozy, i tularemie, i hepatozoonozy,
i anaplazmozy.
I one są, i jeden kleszcz może mieć kilka patogenów. Ale nie oznacza to, że jeśli kleszcz opadł nasze zwierzę, to on już na pewno zachoruje. Ale jeśli zauważymy, że nasz pies, kot jest osowiały nagle, nie chce jeść, kiepsko się rusza, jakby był obity.
A po ilu dniach czy godzinach?
Różnie. To może być po kilku dniach, nawet do 2 tygodni. Ale niektóre choroby są tak niebezpieczne, że mogą niestety być śmiertelne wręcz. Zabarwienie moczu, jeśli się zmieni na ciemne. Ale pamiętajmy, że nie tylko te patogeny. Niektóre gatunki kleszczy mają taką ślinę, że mogą powodować, taką toksyczną ślinę, że mogą powodować u naszego małego przyjaciela takie porażenia kleszczowe wręcz, że on jest w ruchu jakiś, taki splątany. I wtedy też trzeba szybciutko do lecznicy się zgłosić.
I co, i daje się wyleczyć te wszystkie choroby?
Większość tak, one są trudne do rozpoznania, no bo takim pewnikiem to jest badanie serologiczne albo badanie krwi. Ale w zasadzie jest leczenie objawowe. Można oczywiście stosować też szczepionki, chociaż ostatnio w Polsce trudno je dostać. Nie wiem, pewnie są niezarejestrowane, bo nie były zbyt powszechnie stosowane, ale są szczepionki przeciwko boreliozie, przeciwko piroplazmozie, czyli tej pierwotniaczej chorobie, która powoduje hemolizę krwi. Są takie szczepionki. Ostatnio właśnie nie można ich dostać w hurtowniach. Sądzę, że pewnie firmy farmaceutyczne ich nie zarejestrowały, bo nie były zbyt powszechnie stosowane.
Czy organizm sam może wytworzyć przeciwciała? Innymi słowy, czy można się uodpornić na to?
Czy można? Czy kota?
Wątpię, aczkolwiek indukcja takiej odporności jest pewnie...
No bo jak jest szczepionka?
Oczywiście, ja sądzę, że leśnicy, ludzie lasu gdzieś, którzy pracują, oni mają taką swego rodzaju wyższą odporność na te choroby. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest, ale tak sądzę, że tak jest. Natomiast mnóstwo przychodzi do nas psów, które mają... obsypane są kleszczami, nic się z nimi nie dzieje, zupełnie są zdrowe, wszystko było w porządku. Kleszcze nie były zarażone, a może były zarażone, ale objawy choroby nie wystąpiły. Ale zdarzają się też, że po jednym kleszczu są już chore i trzeba je intensywnie leczyć.
Czyli przede wszystkim profilaktyka
i jeszcze raz profilaktyka od najprostszych czynności, czyli higieny tej sierści i skóry i zresztą sami też uważajmy bardzo, proszę Państwa, bo tych kleszczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
To jest ze 4.
Zdjąłeś z siebie.
A druga fala fala przed nami w sierpniu.
Ja jeszcze mam takie pytanie, bo pan, rozmawiamy o psach, o kotach, a na przykład ktoś by chciał z chomikiem czy świnką morską, królikiem wyjść na spacer. One też są atakowane przez kleszcze i też są groźne?
Wszystkie ciepłokrwiste i nie tylko zwierzęta, to są krwiożercze bestie. One muszą się napić krwi. Więc wszystko im jedno, czy to będzie królik, czy to będzie świnka morska, czy to będzie chomik, czy to będzie dziko żyjące zwierzę, czy to będzie wiewiórka, sarna, dzik i tak dalej. O, te pewnie są troszeczkę bardziej odporne na ich ukąszenia. Wszystkie takie zwierzęta są atakowane przez kleszcze.
No to już wszystko wiemy, główna sprawa...
No wszystko może wszystko nie, może nie. Byśmy musieli gadać i gadać na ten temat, bo to jest naprawdę temat rzeka, tak w takim telegraficznym skrócie.
A badanie kleszcza jeszcze, chciałam zapytać, jest celem, czy niekoniecznie,
to znaczy,
żeby go
nie, no,
po wyciągnięciu...
Nie, tego się nie robi raczej. Mhm. Badania są kosztowne, laboratoria tego nie robią, no chyba, że instytuty. U nas na UAM-ie badaniem kleszczy, ale takim występowaniem kleszczy
nie,
zajmował
się
Wydział
Biologii. Chodzi mi o to, czy taki na przykład konkretny wyciągnięty kleszcz nie jest zakażony boreliozą na przykład.
Nie.
Czyli co, po wyciągnięciu tego kleszcza...
Trzeba go koniecznie zutylizować, dlatego, tak, że taka kleszczyca może następnego... Taka nawet trochę napita może następnego żywiciela znaleźć.
To już wiadomo, utylizujemy tą kleszczycę, czy tego kleszcza wyciągniętego, i psa obserwujemy, albo kota.
A psa obserwujemy oczywiście, jeśli jesteśmy u lekarza i lekarz uzna za stosowne podać mu w osłonie psu antybiotyk, środek przeciwzapalny, żeby się jakaś infekcja, bo to nawet może być zwykła infekcja skórna, niekoniecznie te groźne choroby, o których mówiliśmy po ukąszeniu, nie rozwinęła, no to nie ma żadnych przeciwwskazań. Lekarz będzie wiedział, co robić w razie czego.
Dziękujemy serdecznie. Już nie mówię, że wszystko wiemy, ale dużo więcej wiemy. Naszym i państwa gościem był lekarz weterynarii Paweł Skarżyński.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Porozmawiajmy o...